Warreru.
Czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski.
Konrad Mielnik. Zapraszamy. Witamy ponownie, no i powracamy do rewolucji warszawskiej, ale nie tylko warszawskiej, bo również mówiliśmy o tym, co działo się w Wilnie. Mówiliśmy o wierno poddańczym wyznaniu Kossakowskiego, no a zakończyliśmy nasze spotkanie w pewnym sensie memoriałem o demokracji Tomasza Maruszewskiego.
Tak, no ten memoriał był wyrazem, delikatnie mówiąc, zniecierpliwienia zarówno tego stronnictwa radykalnego, jakobinów, no jak i po prostu tak naprawdę ludu Warszawy. Tam jeszcze była taka sytuacja, proszę państwa, że w miarę rozwoju wypadków, kiedy polskie wojska no jednak się cofały, tak? Zdarzały się bitwy bardziej zwycięskie, zdarzały się potyczki czy jakieś bitwy nierozegrane. No niemniej prawda jest taka, że polskie oddziały, no chociażby właśnie generał Jakub Jasiński z Wilna, się wycofywały do Warszawy, w stronę Warszawy, a wojska rosyjskie następujące od północnego wschodu, od południowego wschodu, gdzieś tam od Lublina, od Wilna, od Brześcia oraz armia pruska, która przecież Prusy już przystąpiły wówczas do jakby takiego aliansu z Rosją carską i te szczęki się zaciskały coraz bardziej wokół Warszawy. Wszystko, co ważne w tym momencie koncentrowało się w Warszawie, a w tej Warszawie zaczynało brakować żywności. Sytuacja była absolutnie coraz trudniejsza, ale równocześnie emocje, nastroje patriotyczne absolutnie nie słabły i w owym to czasie postanowiono przygotować Warszawę do obrony. Tu trzeba bardzo mocno przypomnieć, że Tadeusz Kościuszko, naczelnik insurekcji, był przede wszystkim inżynierem wojskowym. Jego wieloletnia służba w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, wówczas to nie były jeszcze Stany Zjednoczone, to były kolonie, które walczyły z Anglią o wolność, o samostanowienie. No, te jego zasługi w tamtej wojnie polegały przede wszystkim na właśnie bardzo naprawdę genialnych pomysłach fortyfikacyjnych. On potrafił znakomicie planować fortyfikacje, dozorować wykonania tych robót, prowadzić ogień artyleryjski z odpowiednio zbudowanych fortów. To była, proszę państwa, wielka sztuka, która wymagała znajomości również geografii, fizyki, geometrii, no bardzo, bardzo wielu dziedzin i Kościuszko był w tym naprawdę biegły. No i on oczywiście postanowił fortyfikować Warszawę. Lud Warszawy został podzielony na tak zwane cyrkuły, w zależności od tego, gdzie kto mieszkał. Byli setnicy, no i to wszystko byli, proszę państwa, ochotnicy. Tak? Ci ludzie szli od rana z rydlami, łopatami, taczkami na obrzeża Warszawy, w miejsca sobie wyznaczone i pracowali niezwykle ciężko, często po 10-12 godzin, nad ufortyfikowaniem Warszawy, zbudowaniem wokół Warszawy takiego całego pierścienia fortów ziemnych. Oczywiście mamy świadomość, że to były tak zwane fortyfikacje polowe, czyli to nie były jakieś budowle stałe. To były przede wszystkim takie bastiony usypane po prostu z ziemi. No natomiast to trzeba było wiedzieć, gdzie to zrobić, jak to zrobić. Oczywiście jakoś tam je szalowano, wzmacniano, bo na nich ustawiano armaty. To była cała sztuka. I lud Warszawy tym się zajmował. W czasie, kiedy toczyły się również przeróżne intrygi na dworze króla. Król kombinował, co on tu właściwie ma zrobić, czy uciekać do Rosjan, czy jeszcze co innego. Z drugiej strony oczywiście toczyły się żarliwe dyskusje w łonie władz rewolucyjnych o przyszłości. W tym czasie lud Warszawy budował te fortyfikacje. Dlaczego to jest istotne? No, to powodowało codzienną koncentrację tych grup o największym takim potencjale patriotycznym, tak byśmy powiedzieli. I wśród tych prostych ludzi, przedstawicieli rzemieślników, czeladników, służących, mówi się, że również kobiety garnęły się do tych prac i na przykład bardzo liczne wówczas prostytutki warszawskie pierwszym szeregu nosiły te wiadra z ziemią, manifestowały swój głęboki patriotyzm. I do tych ludzi z agitacją dociera lewica jakobińska, tak? Tutaj absolutnie kluczową postacią jest Kazimierz Konopka. To był taki bardzo zaufany sekretarz Hugona Kołłątaja. Przypuszczenia już wtedy się pojawiające, a potem ponawiane przez historyków w różnych czasach, że gdzieś tam za tym całym spiskiem stoi Hugon Kołłątaj, no nie są pozbawione podstaw. Ta agitacja Kazimierza Konopki, chociaż nie tylko jego oczywiście, zmierzała w celu ostatecznego ukarania zdrajców, tak? W tym momencie to wydawało się ludowi Warszawy dość kluczowe. No, nawiasem mówiąc, to był już taki czas, kiedy no, czuło się ten oddech wroga, tak? Te wrogie armie były coraz bliżej. Co prawda, w tym samym czasie Jan Henryk Dąbrowski, wyprawiony z osobną armią do Wielkopolski, odnosił tam całkiem spore sukcesy. No niemniej Warszawa była w takiej właśnie sytuacji i chyba no i Kołłątaj i całe Stronnictwo Lewicowe miało takie poczucie, że jeżeli uda się w końcu ukarać tych najgorszych zdrajców, no to jakby się taka sytuacja przynajmniej moralna, duchowa poprawi, tak? No trudno tu mówić o sytuacji materialnej. No i posłuchajmy, co pisze na temat tych zaburzeń czerwcowych Bartłomiej Szyndler. Obietnice Rady Najwyższej Narodowej i zarządzenie prezydenta Zakrzewskiego nakazujące rozebranie szubienic nie tylko nie uspokoiły ludu, ale go jeszcze bardziej zburzyły. Tłum kierowany przez czołowych działaczy klubu jakobinów, Kazimierza Konopkę, Jana Dębowskiego, Samuela Bogumiła Lindego, Józefa Kalasantego-Szaniarskiego, księży Floriana Jelskiego i Józefa Mejera, wdarł się do więzień i wywlókłszy z cel najbardziej znienawidzonych zdrajców, powiesił ich na zniesionych w nocy szubienicach. Gwałtowną śmiercią zginęli targowiczanie, kasztelan przemyski Antoni Czetwertyński i biskup wileński Ignacy Massalski, którego lud powiesił na konopnym lejcu, zabranym jakiemuś chłopu przejeżdżającemu akurat w pobliżu wozem. Oprócz nich zginęli od stryczka szpiedzy i jurgieltnicy ambasady rosyjskiej, poseł do porty ottomańskiej Karol Boskamp-Lasopolski, szambelan Stefan Grabowski, instygator Mateusz Roguski i szpieg Marceli Piętka. Ponadto podwieszono adwokata Michała Wulfersa, aresztowanego 18 maja za wykradzenie z ambasady rosyjskiej dokumentów kompromitujących Polaków współpracujących z Petersburgiem. Ofiarą samosądu padł też zupełnie niewinny człowiek, instygator sądów kryminalnych Józef Majewski, który zginął na szubienicy tylko dlatego, że nie chciał oddać dobrowolnie dokumentów niesionych do Rady Najwyższej Narodowej. Marszałka Wielkiego Koronnego Fryderyka Moszyńskiego uratował od stryczka Ignacy Zakrzewski. Zakrył on nieszczęśnika własnym ciałem, wołając dramatycznie: mnie zabijcie, jego uwolnijcie. Lud, darząc prezydenta Warszawy wielką sympatią, puścił Moszyńskiego wolno. Od stryczka wywinął się również biskup chełmski Wojciech Skarszewski. Wleczony na szubienicę razem z Masalskim wręczył jednemu z oprawców, lokajowi, dwuzłotówkę. Ten począł wołać: he, temu dajmy spokój, bo to dobry pan, ale tego szelmę prowadźmy. Tu wskazał na Masalskiego. Co ludziom swoim służącym każe dawać po 100 rusk. Zaburzenia mające miejsce 28 czerwca w stolicy przeraziły nie tylko króla, ale także bogate mieszczaństwo. Stanisław August jeszcze tego samego dnia wyprawił do obozu Kościuszki koniuszego Onufrego Kickiego z listem, w którym prosił naczelnika, aby przybył do Warszawy i przywrócił w mieście porządek przy pomocy wojska. król i prawicowi działacze powstania, tacy jak Aleksander Linowski, Józef Wybicki i Ignacy Zakrzewski, domagali się surowego ukarania burzycieli spokojności publicznej.
Powiedzmy sobie szczerze, sporo tam było egzekucji, mówiąc delikatnie.
Tak, i tutaj, co jest istotne, absolutnie nie powinniśmy żałować na przykład biskupa Masalskiego czy księcia Czetwertyńskiego. To były bardzo, ale to bardzo brzydkie postaci. Natomiast, rzeczywiście, czy to bogate mieszczaństwo, czy tym bardziej król, czy na przykład Józef Wybicki, mieli być prawo do głębi poruszeni, gdyż tak jak to bywa z zemstą ludu, ona jest ślepa. Tak?
No właśnie.
Z jednej strony ktoś tam się wywinął, bo lokajowi wcisnął złotą monetę.
A ktoś zginął,
a ktoś
nie
zginął
musiał.
Zupełnie przypadkowo. Tak. Tak? To jest mowa o tym instygatorze, który po prostu szedł z listami, nie chciał tych listów pokazać, to go powiesili. Tak to było. Ale proszę państwa, tu pada nazwisko Józefa Wybickiego. Tak? Nazwisko nam bardzo bliskie. Nasz rodak, Kaszub, twórca hymnu narodowego, który przecież był jednym z bardzo aktywnych uczestników tych wszystkich wydarzeń i pisał o nich również w swoich pamiętnikach. Więc posłuchajmy tutaj bardzo krótkiego zdania z tego pamiętnika, które jest niezwykle charakterystyczne. W każdym bądź razie wspomnę, jako Polak chlubiący się aż do tej pory z naszej nieskazitelnej prawości narodowej, że dzień 28 czerwca rzucił pierwszy cień na odwieczną czystość naszego narodowego charakteru. Pospólstwo wieszało w tym dniu bodaj na zawsze wymazanym z naszej historii, raczej podejrzanych, aniżeli takich, którym dowiedziono winę. Prawy prezydent Zakrzewski rzucił się, by zasłonić sobą referendarza Muszyńskiego, już skazanego na ofiarę mordu, i ryzykując swoim życiem, jego zachował. Gdybym był obecny w Warszawie, to samo bym uczynił dla uratowania życia mego szanownego kolegi Wulfera, którego wspomnienie zawsze mnie rozrzewnia i przypomina stratę, jaką poniósł kraj w jego osobie. Te pełne grozy wieści dotarły do naszego obozu i okryły grubą żałobą wszystkich rozsądnie myślących. Jeżeli chodzi o mnie, to oddałem się smutnym myślom. Czymże jest człowiek? Czymże jest lud?
Piękne słowa, żałoba wszystkich rozsądnie myślących.
No tak, ale wiesz co, warto się nad tym na chwilę zatrzymać, bo zwracam uwagę na jedno zdanie. Tutaj pisze Wybicki o nieskazitelnej prawości narodowej, tak? I że ten dzień rzucił pierwszy cień na odwieczną czystość naszego narodowego charakteru. No wiesz, przecież to są zdania, które mogliby sobie, nie wiem, w 30 latach endecy Dmowski wypisywać na sztandarach, tak? Czyli głęboka wiara, że Polacy cechują się nieskazitelną prawością narodową. Co to znaczy? No to znaczy, że jakby z definicji, z urodzenia, każdy Polak jest szlachetny i nieskazitelny, tak? Że z drugiej strony naród nasz cechuje się odwieczną czystością charakteru. Odwieczną czystością charakteru. Z czego, przepraszam bardzo, wywodzi Wybicki takie wnioski w kraju, który od dziesięcioleci jest po prostu rozszarpywany przez zdrajców, tak? Przez ludzi, którzy go kawałek po kawałku wyprzedają, oddają obcym mocarstwom, którzy dopuszczają się złodziejstwa, krzywoprzysięstwa, wszelkich możliwych przestępstw, ale także odstępstw obyczajowych. Tutaj nawiasie, kiedy mówimy o tym biskupie Skarszewskim, który się wywinął w ostatniej chwili spod szubienicy, no to wcześniej na naradach w klubie Jakubinów mówiono, że trzeba koniecznie powiesić biskupa Skarszewskiego i jego dwie nałożnice, damską i męską, bo miał dwie, miał damską i męską. Więc o takich ludziach my mówimy. Pytanie, z czego Wybicki wywodzi tą głęboką wiarę w nieskazitelność, czystość, prawość? No z tego, że do tej pory, zgodnie z systemem, który panował w tym kraju, warstwa uprzywilejowana była nietykalna. Tak? Proszę Państwa, no musimy to dobrze zrozumieć. To nie jest tylko tak, że szlachta miała prawa polityczne, tak? Ona miała też pełne prawa, powiedzielibyśmy, wolnościowe, tak?
No nikt, tak.
Nikt nie mógł szlachcica jeszcze parę lat wcześniej, jeszcze przed Konstytucją 3 maja, nikt, żadna władza nie mogła chwycić za kark pana Podczaszego i powiedzieć, ja zamykam teraz na 3 dni, bo pan żeś się upił i tu narozrabiał, tak? To było po prostu niemożliwe. Na tym polegała wolność szlachecka. Oczywiście ona się w mentalności współczesnych przekładała na no, taką wiarę w naszą niewinność. Ta niewinność miała polegać na tym, że Polacy nigdy nie zabijali swoich królów, tak? Nigdy. Mogli się buntować, mogli się kłócić, ale nie załatwiali spraw w ten sposób. Podczas gdy w tych sąsiednich krajach, no to przecież co chwilę mordowano tych cesarzy, różnych królów, oni między sobą się kosili i tak dalej.
Ja bym to nazwał dumą narodową i myślę, że wiele z tego nam do tej pory zostało.
Bardzo wiele, zgadzam się z tobą, bardzo wiele nam zostało. Kiedy posłuchamy różnych takich szalonych nacjonalistów w rodzaju Grzegorza Brauna, no to też gdzieś tam w jądrze jego poglądów jest ta niezwykle głęboko zakorzeniona wiara w to czystość, niewinność, szlachetność i wyjątkowość Polaków, tak? Czyli jak ktoś się urodził Polakiem, to znaczy jest czysty, wyjątkowy, szlachetny, oczywiście lepszy od innych, tak? Lepszy od Czechów, Białorusinów, Szwedów, Amerykanów, po prostu jest najlepszy. No jak widzimy, takie poglądy były wtedy bardzo powszechne. Wybicki jest niewątpliwie przedstawicielem takiego nurtu, bardzo powiedzielibyśmy dzisiaj, centrowego, tak? Nie jest ani radykałem z prawej, ani radykałem z lewej. Widzi rzeczy na ogół bardzo przytomnie i bardzo potrafi o tym i mówić i pisać bardzo obiektywnie. Jako działacz również stara się właśnie wypośrodkować między tymi biegunami. Natomiast te emocje, które tutaj ujawnia, no to jasno pokazują jego poglądy w tym względzie. Proszę Państwa, zanim powiemy, co się stało dalej, no bo powiedzmy uczciwie, to nie jest jeszcze koniec, to jeszcze dalece nie jest koniec, no to wspomnijmy o tym, że te dramatyczne wydarzenia oczywiście miały odbicie w naszej kulturze w wielu różnych wymiarach. Dla jednych były do zapomnienia, tak? To były takie ekscesy, że tego po prostu nie wolno było pamiętać, ale dla innych były powodem właśnie do no, jakiejś tam artystycznej manifestacji. Do usłyszenia za tydzień.